Są wakacje. Być może w głowach niektórych osób pojawia się pomysł, żeby ruszyć w teren, żeby poszukać skarbów. Można to zrobić? Można to zrobić w sposób legalny, taki usystematyzowany, taki, który będzie w porządku wobec prawa?
Oczywiście, jak najbardziej. Ustawodawca przewiduje narzędzia, które umożliwią poszukiwaczom legalny, w sposób zgodny z prawem działanie w poszukiwanie zabytków, jak również nawet udzieli pomocy, jeżeli będzie taki poszukiwacz takiej pomocy oczekiwał, czy od służb konserwatorskich, czy od innej instytucji, które się zajmują opieką i ochroną nad zabytkami.
Czym są te zabytki, których możemy szukać legalnie?
Oj, to jest szeroki wachlarz, bo to są zabytki praktycznie od zabytków archeologicznych do zabytków ruchomych innych, czyli tak zwane na przykład chociażby pozostałości po I i II wojnie światowej, militaria, pojazdy militarne, są fragmenty chociażby, nie wiem, jakichś konstrukcji, nawet tak naprawdę elementy architektoniczne, które gdzieś tam są porzucone w terenie. No ale przede wszystkim zabytki archeologiczne, no i przedmioty, które są z pochówków, tak, czyli wyposażenie grobowe zmarłych. I to już nawet nie mówimy tylko o pradziejowych pochówkach, ale mówimy nawet o takich z I, II wojny światowej, że gdzieś tam one się pojawiają, są te bezimienne mogiły, gdzie te przedmioty jeszcze się znajdują. No i dlatego tutaj jest potrzebna zgoda konserwatora, żeby w ogóle prowadzić takie badania, ponieważ taki poszukiwacz, który natrafi na coś takiego, nie będzie się bał już więcej, na przykład bał zwrócić do konserwatora, poinformować, że znalazł materiał niebezpieczny, znalazł minę, znalazł na przykład pochówek jakiś, który należy zgłosić i oznaczyć chociażby. No albo znalazł stanowisko archeologiczne, które po prostu powinni przebadać archeolodzy.
O co powinna zadbać i co powinna zrobić osoba, która chce ruszyć w teren i poszukać?
Osoba, która chciałaby poszukiwać zabytków, oczywiście szukanie zabytków to jest również badania archiwalne, czyli przede wszystkim powinna mieć wiedzę, moim zdaniem bynajmniej powinna chociażby zapoznać się z jakimiś archiwami, z materiałami, z przedmiotami, z informacjami archiwalnymi, które gdzieś tam funkcjonują, chociażby nawet z przekazach ustnych. Następnie udać się do konserwatora zabytku, złożyć wniosek o pozwolenie na poszukiwania zabytków, określić teren poszukiwań.
Trzeba go określić bardzo dokładnie?
Mapę, zaznaczyć na mapie teren poszukiwań, okres, w jakim się będzie poszukiwał, na przykład od stycznia do grudnia przykładowo, czy nam określić działki, na których będzie się prowadziło poszukiwania. Konserwator zabytków oczywiście przeanalizuje ten teren, jeżeli będzie miał zastrzeżenia, ponieważ na terenie na przykład jest stanowisko archeologiczne, albo cmentarz, albo cmentarzysko, lub jakaś inny zabytkowy obiekt, który wymaga ochrony, to oczywiście udzieli zgody, ale bez tego wykluczając ten obiekt i strefę ochrony przy tym obiekcie, tak? Bo tutaj również mogą znajdować się cenne zabytki. No i proszę Państwa, tutaj jest taka właśnie śmieszna też sytuacja, bo pozwolenie na poszukiwanie zabytków, może, bo to jest czynność, prawda, tak naprawdę administracyjna, koszt tego jest 82 zł, co nie jest chyba dużym wydatkiem.
Bez względu na czas trwania, na przykład?
Bez względu na czas trwania, jest jednorazowa opłata, a tutaj dziwne jest to na przykład, że same składki do stowarzyszeń różnych poszukiwaczy to już się kształtują w okolicach 100 zł, gdzie takie przynależność do takiego stowarzyszenia daje tylko poczucie przynależności, tak? Ale i tak trzeba posiadać pozwolenie konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków i zabytków w terenie. Z tym, że poszukiwać zabytków na stanowiskach archeologicznych raczej tutaj nie można. Ponieważ już od razu wiadomo, że tutaj już kwestia badań archeologicznych dlatego jest konieczna. Dlatego konserwator zabytków, jeżeli ktoś się zwraca o pozwolenie na poszukiwania na danym terenie, na pewno nie wyrazi zgody na poszukiwania zabytków na zabytkach rejestrowych, ewidencyjnych i stanowiskach archeologicznych. No to z uwagi na to, że jest, no, że tak powiem, wymóg raz, że przeprowadzenia badań, dobrej dokumentacji, no i przede wszystkim ochrony tego dziedzictwa kultury.
Uzyskanie tych wszystkich dokumentów, pozwoleń zajmuje dużo czasu? To trzeba zaplanować z wyprzedzeniem?
No tak jak każde czynności administracyjne, wymagają jakiejś tam procedury administracyjnej. Także ale tak jak mówię, no nie jest to duży koszt, 82 zł, nie ma tam żadnych wymagań oprócz przedstawienia właśnie ilości działek, numerów działek. Jeszcze jest jedna rzecz, przed uzyskaniem pozwolenia na poszukiwanie, oczywiście, bo teren, na którym się poszukuje, jest czyjąś własnością, należy uzyskać zgodę właściciela terenu. I dopiero po uzyskaniu tej zgody właściciela terenu, czy nadleśnictwa, czy po prostu właściciela, nie wiem, prywatnej instytucji czy właściciela jakiejś tam nieruchomości, należy zwrócić się i to załączyć również do wniosku o pozwolenia, no ponieważ no tutaj no prawo własności jest bardzo ważne, więc właściciel musi wyrazić na to zgodę. Ale poza tym, jak właściciel wyrazi zgodę, najważniejsza jest zgoda konserwatora zabytków. Jeżeli takiej zgody nie będzie, no to tutaj taka osoba naraża się na konsekwencje karne, ponieważ za nieposiadanie pozwolenia albo prowadzenie poszukiwań wbrew wydanemu pozwoleniu grozi sankcja do 2 lat pozbawienia wolności. Z tym, że jeżeli ma się pozwolenia, to niczego się nie można bać. I druga rzecz jeszcze związana z poszukiwaniami, i dlatego też konserwator nie da zgody nigdy tam, gdzie będą stanowiska archeologiczne lub obiekty zabytkowe, o których wie, ponieważ naruszenie struktury zabytkowej obiektu to już jest przestępstwo pozbawienia wolności do 8 lat pozbawienia wolności, więc to już jest dosyć duża sankcja karna, ale niestety no, dobra kultury są nieodnawialne, więc każde naruszenie substancji zabytkowej powoduje nieodwracalne skutki. Nie da się już zastąpić na przykład, nie wiem, jakiegoś zamku protezą czy jakiegoś zabytku archeologicznego, nie wiem, kopią tego zabytku, to już wtedy będzie kopia, więc grodzisko na przykład już będzie zrekonstruowane, już nie będzie miało tej takiej pierwotnej substancji zabytkowej po rekonstrukcji. Dlatego jest tak duże na przykład są sankcje za zniszczenie zabytków. No i tak jak mówię, są to nieodnawialne. I druga rzecz, która jest, no oczywiście, tak jak powiedziałem, zabytki archeologiczne są z własnością Skarbu Państwa, wynika to z ustawy o ochronie zabytków, jak również inne zabytki znalezione, co do których nie można ustalić właściciela i to wynika z ustawy Kodeks Cywilny, stanowią własność Skarbu Państwa. I tutaj oczywiście ustawodawca to stypizował w przepisach i też trzeba o tym pamiętać i przy wydaniu pozwolenia taka informacja, na pewno taką informację uzyska taki potencjalny poszukiwacz zabytków. Z tym, że powinien po przeprowadzonym badaniu zwrócić się do konserwatora. Jeżeli znalazł zabytki jakieś drobne, nieruchome albo jakieś inne zabytki, to przedstawić, co znalazł konserwatorowi i to konserwator decyduje, gdzie jest miejsce przechowywania, gdzie należy te zabytki przekazać. Jeżeli uzna, że przedmioty te nie są zabytkami, mówię o konserwatorze zabytków, no to wtedy przechodzą już na własność takiego człowieka. Jeżeli te przedmioty są zabytkami, no to już konserwator decyduje, co dalej z nimi się dzieje.
Jeśli udało nam się znaleźć coś interesującego, co robimy od razu, to trzeba gdzieś zgłosić.
Tak, jeżeli znajdziemy coś, w przypadku legalnych poszukiwań, nawet no, interesującego, w zależności co ma Pan na myśli jako interesującego, bo każdego może zainteresować różne inne rzeczy, ale jeżeli znajdziemy przedmiot, co do którego mamy podejrzenie, że jest zabytkiem, no to powinniśmy, mówię o przypadkowym, tak, od razu zabezpieczyć miejsce, powiadomić albo służby konserwatorskie, albo wójta, burmistrza.
Co to znaczy zabezpieczyć? To znaczy, żeby nikt tam się nie zbliżał?
To znaczy tak, no zabezpieczyć na przykład, żeby się nie obsuwało, czy przykryć czymś, żeby, no albo po prostu, no jeżeli może dojść do rozkradzenia, zniszczenia, na przykład będzie to pochówek, szczątki ludzkie, no to powiadomić odpowiednie instytucje, które przyjadą i dalej pomogą i będą zabezpieczać, to po prostu przekazać, na pewno nie niszczyć, na pewno zachować w takiej substancji, jak jest i dalej po prostu czekać na dalsze decyzje. Tutaj też trzeba uważać na materiały niebezpieczne, bardzo często znajduje się materiały wybuchowe, elementy broni, amunicji, które również są sprawne i niebezpieczne. Mamy przykłady chociażby sprzed paru miesięcy, jak podczas czyszczenia takich pocisków w domu po prostu no, zginęli, czy zostali ranni, czy jakieś inne zostały osoby pokrzywdzone.
Powinni to zgłosić i nie zabierać do domu.
Oni w ogóle nie powinni tego brać do ręki, bo tak naprawdę ziemia kryje wiele rzeczy i zabytków, i pocisków z I i II wojny światowej, które nadal są niebezpieczne.